Radiu RMF24 czas na Sejm, gdzie przed południem politycy PSL-u i Lewicy przedstawili wspólnie założenia projektu ustawy w sprawie statusu osoby najbliższej. Ten projekt to kompromis obydwu ugrupowań w sprawie związków partnerskich. W sejmowym studiu RMF24 jest Kacper Wróblewski i jego gość. Witamy.
Dzień dobry, a z nami jest sekretarz stanu w kancelarii premiera, była minister do spraw równości Katarzyna Kotula. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani minister, zadowolona z tego, co się dzisiaj wydarzyło?
Długi tydzień, mało snu, prawie 2 miesiące pracy, wspólnych spotkań z Urszulą Pasławską, europosłem Krzysztofem Śmiszkiem, bo też w tych spotkaniach brał udział. I praca, która pokazuje, że po wielu miesiącach stania w miejscu można zrobić krok w przód, przedtem robiąc mały krok w tył, bo w lipcu już wiedzieliśmy, a właściwie nawet w czerwcu po wyborach prezydenckich, że w Pałacu Prezydenckim będzie Karol Nawrocki przez 5 lat, a nie tylko przez 2 lata. I nawet jak wygramy wybory w roku 2027, to nic się nie zmieni. I ja wtedy popatrzyłam na to, co zrobiła Łotwa i to był dla mnie dobry przykład, a to jest ostatnie państwo, które wprowadziło taką regulację i tam jest to notariusz i 4 podstawowe prawa tylko. Litwa już po raz kolejny zmaga się z próbą znalezienia większości i też idzie w kierunku notariusza.
Bo ja bardzo właśnie walczyłam. U nas. Niech
tak,
pani
i
wymieni.
U nas mamy, to jest rządowy projekt, to najważniejsze, bo PSL napisał swój projekt, ale zgodziliśmy się, że lepiej pracować na moim rządowym, bo już jest obliczony, więc jest to ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Czyli mówimy tutaj o związkach nieuregulowanych, nieformalnych. Co my w tej umowie mamy? Przede wszystkim umowa cywilnoprawna zawierana u notariusza. Mamy zasady i tryb zawarcia tej umowy i jest to umowa rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli notariusz wysyła te dokumenty, a USC nas powiadamia, możemy też te dokumenty odebrać. Dokładnie. Możliwość wspólnego rozliczania w przypadku, jeśli wybierzemy wspólność majątkową, bo notariusz będzie nas pytał, rozdzielność czy wspólność? W domyśle tu jest rozdzielność, tym się to różni od małżeństwa. Jak wybierzemy wspólność, to będziemy mogli się i wspólnie rozliczać, i zwolnienie od podatku, od spadków i darowizn, i od czynności cywilnoprawnych, to jest bardzo ważne. Możliwość prawa do zasiłku opiekuńczego, to będzie w ustawie wprowadzającej, która jeszcze dzisiaj nie jest całkowicie gotowa, prawo do renty rodzinnej po zmarłym partnerze, możliwość objęcia partnera ubezpieczeniem zdrowotnym, to wydaje mi się, że jest ważne, prawo do mieszkania, ale też prawo do alimentów wspólnych względem siebie po rozwiązaniu, o tym będziemy decydować, jeśli się na to zdecydujemy, no i oczywiście dostęp do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej, czy też testamentowe dziedziczenie.
To zapytam o samą uroczystość zawarcia takiego związku u notariusza. Wiemy, że Urząd Stanu Cywilnego oferuje zawarcie związku małżeńskiego w różnych miejscach. Sam brałem na plaży w Helu, więc wiem, jak to wygląda. Ale czy na przykład jakaś para będzie mogła pójść do notariusza i poprosić notariusza, żeby wziąć, nie wiem, w parku, w jakimś domu weselnym, podpisać w cudzysłowie taką umowę?
Ja myślę, że życie i praktyka i czysty pragmatyzm będą te kwestie regulowały. Zobaczymy, patrzymy też na inne państwa, jak to się działo. Świetnie mówił dzisiaj marszałek Włodzimierz Czarzasty, jemu też i premierowi Kośniakowi i Kamyszowi bardzo dziękuję za to zaangażowanie, że wiele lat, my o tym zapominamy, że wiele lat tak naprawdę różne państwa dochodziły do tego rozwiązania i ja wiem, że to dla wielu osób i dla mnie nawet, to nie jest ustawa marzeń, tylko to nie jest też rząd moich marzeń. A
musiała zaciskać pani zęby, godząc się na te przepisy, no bo patrząc na ten kształt, to bardziej ustawa PSL-u niż
musiałam
Lewicy.
Musiałam ważyć, czy ja chcę, żeby Lewica, czy ja chcę się dzisiaj obsypać brokatem i powiedzieć, że Lewica tu wygrała, coś ugrała, do czegoś zmusiliśmy PSL, ale to upadnie w Sejmie, bo gdyby tak było, to głosowalibyśmy tą ustawę w takiej wersji, w jakiej ja ją chciałam i sobie wymarzyłam, ale niestety nie mielibyśmy dla niej większości. Ona by upadła i zostalibyśmy oskarżeni o to, że bijemy pianę po prostu. Wczoraj wieczorem sprawdziłam ostatnie głosowanie związków partnerskich to lata 2013-14, czyli 15, jak popatrzymy, to jest 10 lat od ostatniego głosowania i sprawy nie posuwały się do przodu. Pierwszy projekt profesor Szyszkowskiej wieki temu, ponad 20 lat temu, więc ja dzisiaj dziękuję tym, którzy przez lata walczyli o to, żeby to prawo się zmieniło i mówię do nich dzisiaj otwarcie. Wiem, że to nie jest ustawa waszych marzeń, ale chcę, żebyście w państwie, w którym płacicie podatki, budzicie się codziennie rano, mieli poczucie, że to państwo chociaż was widzi i chociaż na poziomie minimum daje wam właśnie poczucie bezpieczeństwa i bezpieczeństwo w zakresie właśnie finansowym, dostępu do informacji medycznej, podatkowym czy też rozliczeniowym.
No właśnie, czy po tej dzisiejszej konferencji był jakiś odzew od osób czy środowisk, które czekały na te przepisy? Są usatysfakcjonowani?
Ja myślę, że część środowiska ma prawo i głośno otwarcie też mówić i mówi to, że oni chcieli po prostu ustawy o związkach partnerskich, czy byłyby rejestrowane, czy inne. Ja dzisiaj po dwóch latach walki o jeden projekt wiem, że nie ma znaczenia, jak ten projekt się będzie nazywał, bo są osoby, które też piszą do nas prywatnie w wiadomościach, że oczywiście, że to nie jest ustawa ich marzeń, ale bardzo chcieliby poczuć się bezpiecznie, bo dzisiaj tych kwestii nie możemy uregulować, bo to jest też fałszywe przekonanie. Niektórzy mówią, można dzisiaj iść do notariusza i te kwestie uregulować. Nie, wspólnego rozliczania nie można dzisiaj uregulować, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn nie można, a tutaj w jednej kompleksowej umowie cywilnoprawnej będzie można uregulować to, co może niektórym ludziom po bardzo wielu latach da poczucie bezpieczeństwa, ale też społeczeństwo zobaczy, że nie ma się czego bać. Planety są na swoim miejscu, pszczoły latają, dają miód i że świat nie stanął w miejscu, tylko po prostu życie toczy się dalej, bo proszę zobaczyć na statystyki. Ludzie się dzisiaj po pierwsze nie chcą wiązać, nie chcą być w trwałych związkach, nie decydują się na małżeństwa, często się rozwodzą i te patchworkowe nowe rodziny to też są takie rodziny, które skorzystają na tym rozwiązaniu. Ja sama żyję w takim nieformalnym związku, wielokrotnie to mówiłam, od 29 lat. Mamy już dorosłą córkę, która ma 24, za chwilę 25. I wiemy, że wiele takich par jak my czeka, ale my możemy się zdecydować na małżeństwo. Po prostu z jakichś powodów tego nie zrobiliśmy, bo ja po prostu nigdy nie chciałam brać ślubu, ale są pary w związkach jednopłciowych, no, które nie mają żadnego wyjścia, tak? I chociaż takie minimum poczucia bezpieczeństwa powinniśmy im zagwarantować.
I jak przepisy wejdą w życie, to pani ze swoim partnerem uda się do notariusza?
Być może. To jest jedna z opcji brana pod uwagę. To znaczy na pewno im człowiek jest starszy, też tego nie ukrywam. Ja jestem w wieku przed 50 rokiem życia i patrzymy na to, że czy jakiś wypadek, czy kwestie zdrowotne, no mogą spowodować, że któryś z nas zostanie bez pewnego zabezpieczenia, a przecież przez życie idziemy razem. I tak jest w wielu przypadkach i w wielu rodzinach i państwo musi te rodziny i te związki widzieć po prostu.
Dzisiaj występowaliście pani wraz z Włodzimierzem Czarzastym wspólnie z politykami PSL-u, no to oznacza, że no większość sejmowa do tej ustawy się znajdzie, ale później dokument po Senacie trafi na krakowskie przedmieście. Czy Karol Nawrocki podpisze taki
prezydent,
projekt ustawy?
Oczywiście czekamy na głos Pałacu Prezydenckiego. Ja z panem prezydentem miałam możliwość porozmawiania face to face po raz pierwszy przedwczoraj w czasie odwołania z Rady Dialogu Społecznego. Zapowiadałam, że będę przychodzić z tą ustawą, że chcę współpracować w tej sprawie.
I co powiedział Karol Nawrocki?
To było kilkanaście sekund, więc nie miał czasu chyba, żeby zareagować, ale słyszałam głos ministra Przydacza, który tego dnia wiem, że mówił o tym, że prezydent zawsze mówił, że ustawa o statusie osoby bliskiej będzie brał pod uwagę. Myślę, że pan prezydent chyba najlepiej rozumie. Też sam właściwie żyje w takiej rodzinie, w małżeństwie, w związku, który pewnie na jakimś etapie był patchworkowy, bo ten najstarszy syn nie jest jego synem biologicznym, on nie jest jego biologicznym ojcem. I takie właśnie są polskie rodziny, bardzo różne. I chciałabym, żeby pan prezydent też popatrzył na sytuację geopolityczną, tak? Ministrowie mojego rządu, premier Kosiniak-Kamysz, minister, czy też premier Krzysztof Gawkowski mówią przecież o tym, tak? Że wojna u bram, hybrydowa, być może nie taka klasyczna, no ale co mają zrobić dzisiaj osoby, które właśnie, a znamy takie przypadki, które znajdują się w jakiejś trudnej sytuacji, od 20 lat razem jeździły na wakacje, płaciły z jednego portfela, razem wychowywały na przykład dzieci, być może nawet razem wzięły kredyt, bo mogą, a boją się, bo na przykład choroba może przerwać ich życie albo coś utrudnić i zostawią tą swoją rodzinę bez żadnego wsparcia.
A nie wyklucza pani scenariusza, w którym wraz z Urszulą Pasławską wybiorą się panie do Pałacu Prezydenckiego?
Tak, jesteśmy gotowe obie z Urszulą Pasławską i rozmawiać z panem prezydentem i myślę, że z panią prezydentową śledzę działalność pani prezydentowej, widzę, że jest aktywna na różnych polach, angażuje się w taką działalność społeczną, wypowiada się na ważne tematy. Pamiętam przecież, jak prezydentową pierwszą damą była Maria Kaczyńska. Ona też raz w bardzo ważnej sprawie dla kobiet zabrała głos. Została za to skrytykowana przez środowiska prawicowe, ale będziemy to zawsze pamiętać, że wtedy była odważna. I myślę tutaj, że każda kobieta, każda matka, no, która jest matką, jest kobietą, jest żoną, ma rodzinę, będzie otwarta na to, żeby może o rodzinie rozmawiać, ale jak najbardziej czekamy na głos z Pałacu Prezydenckiego. Jesteśmy jesteśmy gotowe do spotkania i do rozmowy. I bardzo na to liczymy, że tak też będzie.
Powoli już kończąc naszą rozmowę, zapytam o te dzisiejsze głosowania, między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra. Z waszej perspektywy to można powiedzieć chyba w końcu. 8 lat mają fermy na zakończenie działalności. To dużo czy mało?
To też rozwiązanie bardzo podobne do tego, które my dzisiaj zaprezentowaliśmy na temat właśnie kwestii związków dziś niesformalizowanych, bo to jest pewnego rodzaju kompromis, ale możemy powiedzieć, że przegłosowaliśmy zakaz hodowli zwierząt na futra de facto i to naprawdę głosami większości, dużej większości.
Stu polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, chciałam powiedzieć, że to jest bardzo ważne, że na prawicy też są ludzie wrażliwi na krzywdę zwierząt. Wierzę, że będą też wrażliwi ludzie na zabezpieczenie właśnie obywateli, którzy płacą podatki. Mówię o ustawie, którą dzisiaj prezentowaliśmy. A to jest bardzo ważne. Bardzo też koalicji 15 października brakowało takich dobrych, ciepłych emocji, czyli tej nadziei, która w 23 roku pozwoliła nam wygrać, a która gdzieś tam trochę przygasła momentami i przez to przegraliśmy wybory prezydenckie. Ja otwarcie mówiłam, że premier popełnił błąd, kiedy projekt rządowy ustawy o związkach zatrzymał. Ale no, mieliśmy później sytuację patową i dzisiaj z Karolem Nawrockim dużo trudniej koalicji 15 października jest wzniecać ten płomień nadziei, ale łańcuchy, zakaz hodowli zwierząt na futra, to wszystko pokazuje, że można. No i myślę, że porozumienie lewicy z PSL-em też pokazuje. Tu naprawdę nie chodzi o to, kto wygrał. Tu chodzi o to, czy to prawo się zmieni. Mnie nikt nie musi kochać ani chwalić za to. Ja naprawdę bym chciała, żeby po 20 latach walki prawo w minimalnym zakresie dawało ludziom po prostu to zabezpieczenie.
To już naprawdę ostatnie pytanie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że zanim odda fotel marszałka Włodzimierzowi Czarzastemu, będzie chciał uregulować kwestię kilometrówek. Uważa pani, że to służy?
Tak, temu? Oj, zdecydowanie. Jestem osobą, która w tej pierwszej kadencji jeździła bardzo dużo za kierownicą. Ja pochodzę z województwa zachodniopomorskiego i na przykład w czasie pandemii regularnie przyjeżdżałam do Sejmu. Chyba 2 razy pociągiem, ale w większości jeździłam dużo samochodem. Teraz dużo mniej. Też jeżdżę częściej koleją. Też jestem, reprezentuję teraz okręg pomorski. Do Gdańska śmigam pociągiem. Bardzo lubię jeździć pociągiem. Można tam wypić kawę, otworzyć komputer, poczytać książkę. Ale połączenie Warszawa-Szczecin też zmniejszyło się do 4 godzin 20 minut. Bardzo państwu polecam. Wielokrotnie już teraz korzystam z tego połączenia. Więc ja uważam, że minimum ten paragon czy faktura to jest coś, co jest oczywiste. I ja nie rozumiem głosów jakichś oburzenia posłów, którzy mówią, dlaczego mielibyśmy się rozliczać z tego, gdzie jeździmy. Nie mamy chyba przecież nic do ukrycia.
A można powiedzieć, że niektórzy, że no, ten system rozliczania dziś to jest no, swego rodzaju jakaś taka patologia?
Szczerze mówiąc, ja w ogóle uważam, że system tego ryczałtu na biura jest źle zaprojektowany, bo jest nam trudno dzisiaj zatrudnić na przykład 2 osoby na umowę o pracę, bo jest to praktycznie niemożliwe. Jak byłam wiceszefową Komisji Regulaminowej, to myśleliśmy o tym, żeby to Kancelaria Sejmu zatrudniała te umowy, ale na pewno musimy rozliczyć kilometrówki. Po pierwsze rozliczanie kilometrówek, po drugie noga z gazu, bo to, co zrobił poseł Mejza, to absolutnie sprawa życia i śmierci i zasługuje na kategoryczne potępienie.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
Dobrego dnia życzymy państwu i dobrego weekendu.
Bardzo dziękujemy. Gościem sejmowego studia RMF 24 była sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula z Lewicy. A w sejmowym studiu z naszym gościem rozmawiał Kacper Wróblewski. Tu radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko.